Proszę Państwa, dzisiaj o problemach kardiologicznych będziemy rozmawiać, ale trochę w takim innym wydaniu, mianowicie co pić, co jeść, w jaki sposób się nawadniać, w jaki sposób się odżywiać, żeby także nasze serce, ale i cały nasz organizm był zdrowy. I gościem Radia Kraków jest pan profesor Bartłomiej Guzik, kardiolog. Pan profesor pracuje w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II na oddziale klinicznym kardiologii interwencyjnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor.
No to tak, jest lato, jest ciepło. O tej wodzie i o tym piciu powiedzmy, niby się wydaje, że mówimy o tym na okrągło, ale czy pijemy wystarczająco dużo?
Z moich obserwacji na co dzień, jak rozmawiam z pacjentami, a pytam praktycznie, rzecz biorąc, każdego pacjenta o ilość wody, którą przyjmuje codziennie, czy płynów, które przyjmuje codziennie, no jest to często ilość, która zupełnie nie wystarcza na co dzień, a co dopiero przy takich upałach. Przy takich upałach, jak teraz mieliśmy, naprawdę powinniśmy zwiększyć ilość tej wody. Oczywiście zależy to, czy nie mamy niewydolności serca, nie mamy niewydolności nerek. To wszystko oczywiście powinno być, jeżeli chorujemy na te choroby, powinno być skonsultowane z lekarzem, ale wszyscy, czyli większość tak naprawdę z nas wszystkich, powinniśmy pić 3 litry wody i 4 litry płynów codziennie przyjmować. Wydaje się to abstrakcyjnie dużo, szczególnie jeżeli przyjmujemy 100, 200, 300, 400 ml dziennie, ale ja sam piję między 3 a 4 litry dziennie, naprawdę codziennie, i poprawia to samo poczucie moje i no ja się czuję dużo, dużo lepiej, a przede wszystkim dużo bezpieczniej.
Czy to jest tak, że herbata, kawa, sok to jest to samo co woda?
Woda czysta jest najlepsza. To bez dwóch zdań. Ale lepsza jest herbata, woda czy jakieś inne płyny, aniżeli ich całkowity brak. Rzeczą, którą ja wszystkich zachęcam, to jest, żeby naprawdę tak sobie wszystko poukładać, żeby potykać się o tą wodę. Czyli żeby była szklanka przy każdym miejscu, gdzie pracujemy albo siedzimy, żeby mieć butelkę wody cały czas ze sobą, żeby cały czas, gdzie by ręka nie poszła, gdzie by oczy nie poszły, to lądowały na tej wodzie. I wtedy wytworzymy w naszej głowie nawyk picia wody. I w momencie, kiedy nauczymy się pić te 3 litry wody, nie od razu, począwszy najpierw, niech to będzie o 100 ml więcej dziennie, potem o 200 i tak stopniowo zwiększać, aż osiągniemy naprawdę rozsądne ilości.
Czy to jest tak, że jak pijemy tę wodę, to mniej nam się chce jeść, więc mamy tutaj jeszcze dodatkowy zysk?
Zawsze tak jest, bo wypełniamy żołądek i on jest wypełniony, a co za tym idzie, nasycony.
Czy możemy sobie powiedzieć, że nie każdy z nas potrzebuje właśnie tych 4 litrów wody, że są osoby, które się zadawalają, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli wypiją 3 herbaty i 2 kawy dziennie.
Myślę, że nie można by tak nawet powiedzieć i tak stanowczo do tego podejść. Z tej prostej przyczyny, że patrząc się przez taką najzwyklejszą perspirację, czyli to, ile tracimy przez pocenie się, to już jest właśnie ta ponad tą objętość, o którą tutaj pani redaktor wymieniła. A więc wydaje się, że już pomijając wszystkie inne sposoby tracenia płynów, naprawdę powinniśmy pić więcej.
Czy to jest groźne dla naszego organizmu, jeśli nie będziemy pili?
Szczególnie groźne jest to w wieku podeszłym, dlatego że bardzo zaostrza wtedy to wszystkie dolegliwości, które są związane z sercowo-naczyniowe, ale także właśnie i cukrzycę, i nerki, i neurologiczne choroby będą mieć dużo gorszy przebieg w momencie, kiedy będziemy mieć pacjenta nienawodnionego, a niejednokrotnie widzimy to już w badaniach laboratoryjnych, że to nawodnienie jest rzeczywiście, ten pacjent jest odwodniony czasami ekstremalnie.
Czy w związku z tym te różnego typu izotoniki latem czy ciepłą jesienią powinniśmy pić?
Myślę, że izotoniki powinniśmy zarezerwować dla osób, które aktywnie rzeczywiście uprawiają sport i rzeczywiście tracą dużą ilość elektrolitów w krótkim czasie. Myślę, że dla takiej codzienności może to być ciekawym urozmaiceniem naszego portfolio płynów, ale myślę, że zwykła woda niegazowana albo gazowana nawet będzie dużo lepszym rozwiązaniem.
Pierwsze zagadnienie woda, drugie zagadnienie odżywianie i problem, z którym się często spotykamy albo obserwujemy u siebie, mianowicie zajadanie stresu. Dlaczego tak się dzieje?
Bo to jest dostępne. Genetycznie jesteśmy uwarunkowani do walki o jedzenie i to już wynika to z ewolucji, nawet nie pokoleniowej, tylko wielowiekowej. I To jedzenie jest takim elementem, o który my zawsze walczymy i który zawsze wydaje nam się, że może być w niedostatku. Więc w momencie, kiedy mamy go nadmiar, a w tej chwili w naszych warunkach geograficznych mamy tego jedzenia absolutnie za dużo, to chętnie po to sięgamy w momencie, kiedy potrzebujemy rozładować stres. Sposobów na rozładowywanie stresu jest bardzo dużo, tych dobrych i tych złych. Tych dobrych to są ćwiczenia oddechowe, to jest aktywność fizyczna, to są jakieś długie spacery, socjalizacja, czyli rozmowa, spotkanie z przyjaciółmi, ale są też te złe, czyli takie jak sięganie właśnie po papierosy, po alkohol i po jedzenie. I wbrew pozorom to bardzo na podobnym poziomie i mechanizmie tak naprawdę działa jak te pozostałe.
Czy ten stres i to zajadanie stresu mogą być przyczyną otyłości?
Mogą być przyczyną otyłości, ale mogą być też przyczyną szybszego rozwijania się chorób sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu. Dlatego tak bardzo ważnym jest, żebyśmy rozumieli, co jemy i jak jemy. Do tego bardzo często bardzo prosty sposób można zasięgnąć opinii psychodietetyków, którzy są w stanie nakierować właśnie jak, w jaki sposób przekierować to nasze zajadanie stresu w innym kierunku.
Powiedział pan, że wiele osób, które przestaje zajadać stres albo stara się przestać zajadać stres, zaczyna cierpieć nagle na inne choroby. Skąd ten mechanizm? Powinni czuć się lepiej.
Jak powstrzymamy, to wszystko zależy, w jaki sposób powstrzymamy to zajadanie stresu, bo jeżeli nauczymy się rozładowywać te emocje na bieżąco i w ten sposób, na przykład ćwiczeniami oddechowymi albo różnymi ćwiczeniami, które można się w bardzo prosty sposób nauczyć, naprawdę nie zajmują w ogóle czasu, to wtedy niekoniecznie muszą mieć inne choroby. Natomiast jeżeli często jest bardzo popularne w tej chwili jest stosowanie leków na cukrzycę w celu odchudzania. Nawet niektóre z tych leków mają rejestrację w Polsce i na całym świecie do tego celu, do odchudzania, ale do odchudzania w przypadku otyłości olbrzymiej, czyli kiedy BMI jest powyżej 30, 35, 40, a nie w mniejszych wartościach. Ale zastąpienie, tak czy siak, czy mówimy o osobach, które są z otyłością olbrzymią, czy też osobach, które zażywają te leki na cukrzycę, ze wskazaniami, bez wskazań. Jeżeli nawet zastąpimy ten głód i sięganie po jedzenie właśnie zablokujemy to tym lekiem, to jeżeli nie oduczymy naszego organizmu tego mechanizmu rozładowywania stresów, to ten stres będzie się kumulował, bo dotąd go rozładowywaliśmy po prostu sięgając po coś do jedzenia, a ten stres będzie się kumulował i będzie generował dodatkowe dolegliwości.
Zresztą czasem jak obserwujemy, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są zakochani, no to mało co jedzą, żyją tymi emocjami pozytywnymi, więc widać, że ten stres, no chyba, że się rozstają potem, ale ten stres jest negatywny.
Czasami
mniejszy.
Jak się rozstają, to też nie jedzą. No właśnie, są dwie grupy ludzi. Jedna, która w sytuacji stresowej zajada ten stres, druga, która zupełnie nie sięga. Obydwa rozwiązania nie są najlepsze zdrowotnie. Ale my naprawdę na co dzień jemy dużo za dużo. Dużo mniej potrzebowaliśmy, jemy dużo więcej niż 20-30 lat temu, kiedy podstawowym naszym działaniem to była jednak działalność fizyczna, gdzie pracowaliśmy fizycznie, a teraz większość z nas pracuje umysłowo przy komputerze, gdzie ta praca nie wymaga naprawdę aż takiej ilości takiego przeładowania kalorycznego, jakie robimy.
Zjemy za dużo, pijemy za mało wody.
Dokładnie tak.
To takie hasło na dzisiaj, no to oddychajmy w takim razie spokojnie. Na czym polega ten oddech? Myślimy o tym, jak oddychamy?
Trzeba się przełamać i spróbować zwrócić uwagę, tak jak potrafimy zwracać uwagę na serial, na telewizję, na coś, co słuchamy w radiu. Tak samo zwrócić uwagę na to, jak oddychamy, na sam proces oddychania, co jest trywialną rzeczą, gdyż to i tak się wydarza, ale jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na wszystko, co temu towarzyszy, czyli jak się powietrze rusza przez nos, jak się napina ubranie na klatce piersiowej, jak się przemieszcza brzuch, to sprawi, że zmusimy mózg do tego, żeby z wielowątkowości naszych rozważań o codzienności i o problemach naszych egzystencjalnych nagle zajął się bardzo prozaiczną rzeczą, która no, nie wymaga jakiejś bardzo, bardzo silnej ilości obliczeniowej. A co za tym idzie, to będzie moment, w którym ten mózg jak naprawdę damy mu chwilę wytchnienia. Bo pamiętajmy, że w nocy, w momencie, kiedy śpimy, o ile ciało sobie odpoczywa, o tyle mózg wtedy, to jest jeden z bardziej gorących okresów dla naszego mózgu. Dlatego dajmy wytchnienie temu naszemu mózgowi.
Proszę Państwa, dzisiaj o jedzeniu, o piciu, o mózgu i o higienie takiej dnia codziennego rozmawialiśmy. A gościem Radia Kraków był pan profesor Bartłomiej Guzik, kardiolog. Pan profesor pracuje w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętego Jana Pawła II na oddziale klinicznym kardiologii interwencyjnej. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.